Siedzi ci w takim trzecim oddziale, obozy dżidińskie, Buriat, Mongolia, niezłapaczka. Naczelnik oddziału operacyjnego Sokołow, śledczy Mironienko, pełnomocnicy Kałasznikow, Sosikow, Osincew. Aleśmy się zagapili, powiadają. Wszędzie te spiski, a my śpimy, czy co? U nas też uknuto kolosalny spisek, tylko jaki? No, oczywiście, żeby rozbroić straż i żeby uciec za granicę. Przecież za granicę blisko, a Hitler daleko. Od kogo więc tu zacząć? I niczym psia rozżarta sfora, rwąca na strzępy chudego, wyleniałego królika, tak rzuca się ta błękitna zgraja na nieszczęsnego Babicza. Był niegdyś badaczem polarnym, bohaterem, a teraz jest owrzodzonym dochodiagą. To on na początku wojny omal nie oddał lodołamacza Sadko w niemieckie ręce. Więc też teraz wszystkie nici spisku powinny zbiegać się do niego. To on swoim stoczonym przez szkorbut ciałem powinien osłonić ich spasione cielska. Jeżeli jesteś złym sowieckim obywatelem, to tak czy owak zmusimy cię do posłuszeństwa. Będziesz kłaniać się nam w pas. Nie pamiętasz? Już my ci przypomnimy. Niesporo idzie ci pisanie. Pomożemy. Prosisz o czas do namysłu? Do karceru z nim. Niech żre 300 gramów, nie więcej. A inny oper czekista dodaje. Wielka szkoda. Z czasem zrozumiecie rzecz jasna, że rozsądniej było spełnić nasze żądania. Ale zrozumiecie to zbyt późno, kiedy można będzie was złamać jak ołówek w palcach. Skąd do nich ta obrazowość stylu? Sami to wymyślili. Czy może w przewodniku dla oper czekistów jest taki podręczny zestaw metafor, pióra jakiegoś nieznanego poety? A oto przesłuchanie u Mironienki. Ledwie tylko Babicz zostaje wprowadzony do gabinetu, zapach smażonego jadła aż zapiera mu dech. A Mironienko sadza go jak najbliżej wazy z parującym barszczem na mięsie oraz pół miska z kotletami. I z pozoru, wcale nie zwracając uwagi na ten barszcz i kotlety, a nawet na to, że Babicz je widzi, zaczyna życzliwym tonem przytaczać dziesiątki argumentów mających zagłuszyć głos sumienia i wyjaśnić, dlaczego można i trzeba składać fałszywe zeznania. Upomina więźnia po przyjacielsku. Gdy wzięto was po raz pierwszy prosto z ulicy, to próbowaliście wykazać, że jesteście niewinni. No i nie udało się. Przecież się nie udało. Dlaczego? A dlatego, że wasz los był z góry przesądzony jeszcze przed aresztowaniem. Teraz tak samo. No, zjedźcie już ten obiad. Zjedzcie. Jedzcie, póki gorące. Jeżeli nie będziecie głupi, to zakwitnie między nami święta zgoda. Nic wam nigdy nie będzie brakowało. A jeżeli nie... I Babicz się zalamał. Głód życia okazał się mocniejszy od głodu prawdy i zaczął pisać o wszystkim pod dyktando. I oszkalował 24 osoby, z których znał, na dobrą sprawę tylko 4. Przez cały czas badań żywiono go dobrze, ale nie dosyta, aby przy pierwszej próbie oporu znów móc zagrozić głodem. Dreszcz przenika, gdy się czyta jego wspomnienia spisane przed śmiercią, z jak wysoka i jak nisko przy tym upaść może człowiek nawet tak mężny, jak nisko każdy z nas upaść może. I 24 ludzi niczego nieświadomych poszło pod mur albo na nowe, długoletnie katusze. A Babicza jeszcze przed rozprawą posłano do sowchozu jako asenizatora. Później musiał świadczyć na rozprawie. Sam dostał nową dychę, z tym, że pierwszą mu anulowano, ale umarł w obozie przed końcem tej drugiej kary. A ta paczka z Dżidina, z trzeciego oddziału? No, może ktoś przeprowadzi śledztwo w sprawie tej bandy. Ktokolwiek bądź, jakiś współczesny, ktoś z naszych potomków. A ty? Myślałeś, że w obozie można wreszcie pofolgować sobie, że tu można chociaż na głos się poskarżyć. Patrzcie, jaki straszny wyrok mi dali. To ma być wikt? Jak ciężko muszę pracować? Albo może myślałeś, że tu opowiesz przynajmniej, za co ci ten wyrok dano? Jeżeli cokolwiek z tych rzeczy powiedziałeś na głos, tu jużeś przepadł. Już cię nowa dycha nie minie. Co prawda te dychy nie sumują się, Początek nowej oznacza zakończenie starego rachunku, także odsiedzieć będziesz musiał nie 20, lecz 13-15 lat. Ale zawsze więcej, niż zdołasz wytrzymać. Jak to? Masz pewność, żeś milczał jak ryba i mimo to znów dosunęli cię drugi wyrok? No cóż, tym razem też wszystko gra. To, że dosunęli, nie ma nic wspólnego z twoim zachowaniem. Wsadza się przecież nie za coś, tylko po coś. W myśl tej samej zasady strzygą też wolne barany. Gdy banda z trzeciego oddziału idzie na łów, poluje na upatrzonego, ma już listę najwybitniejszych w obozie osób. Właśnie ten spis podyktują oni później Babiczowi. W obozie przecież jeszcze trudniej się schować. Tu wszystko jak na dłoni. I tylko jeden masz ratunek, człowieku. Być zerem. Okrągłym zerem. I to już od początku. Bo później wcale już nie trudno przypiąć człowiekowi odpowiednią łatę. Gdy skończył się urodzaj na spiski, Niemcy zaczęli się cofać. Gdzieś w 1943 roku wytoczono z kolei mnóstwo spraw o agitację. Kumom dalej jakoś nie bardzo było pilno na front. W obozie Bourrier-Palom opracowano następujący zestaw. Działalność skierowana przeciw polityce WKPB i rządu sowieckiego. Jak i co tu można było skierować przeciw, tego zrozumieć niepodobna. Defetystyczne plotki. Oszczercze wypowiedzi na temat sytuacji materialnej mas pracujących Związku Sowieckiego. Wystarcza powiedzieć prawdę, a już to starczy za oszczerstwo. Wyrażenie chęci przywrócenia ustroju kapitalistycznego. Manifestowanie urazy do rządu sowieckiego. To już wyjątkowa bezczelność. Właśnie ty, wywłoko, czujesz jakąś urazę? Dostałeś dychę, to milcz. 70-letniego byłego dyplomatę carskiego oskarżono, że prowadził agitację na tematy następujące. Że w ZSSR klasa robotnicza żyje w ciężkich warunkach. Że Gorki jest marnym pisarzem. Trudno twierdzić, że tu już trochę przesolili, bo za Gorkiego zawsze dostawało się wyrok. Już taką miał pozycję. Ale niejaki Skworców w Łochczemlagu, niedaleko Ustwymu, zainkasował 15 lat, przy czym wśród zarzutów był taki: przeciwstawiał proletariackiemu poecie Majakowskiemu pewnego poetę burżuazyjnego. Zarzut ten widniał w uzasadnieniu wyroku i nie wymagał rozwinięcia, aby stać się jego motywem. Ale z protokołów sprawy można dowiedzieć się, o jakiego to pewnego poetę chodziło. Okazuje się, że o Puszkina. Łapać wyrok Puszkin to już rzadkość. Po takich historiach Martinson, który rzeczywiście powiedział w walcowni blachy, że ZSSR to jedna ogromna zona, powinien Bogu dziękować, że wykpił się byle dychą. Albo ci, co odmawiali chodzenia do pracy, za co dano im tylko po dziesiątaku, mogąc wszak skazać ich na rozstrzelanie. Tak się spodoba ten proceder wymierzania dodatkowych kar, tyle sensu wniesie to w życie oper czek oddziału, że gdy wojna już się skończy, gdy już nie będzie można uwierzyć ani w spiski, ani nawet w defetystyczne nastroje, zacznie się ferowanie wyroków za wykroczenia pospolite. W 1947 roku w karnej kolonii rolnej Dolinka co niedziela odbywały się wewnątrz zony procesy pokazowe. Sądzono ludzi za to, że jedli w polu surową marchew i rzepę, co by powiedzieli chłopi pańszczyźniani, gdyby obecni byli na takiej rozprawie. I za takie rzeczy wlepiano po 5, po 8 lat, na podstawie dopiero co wydanego wielkiego dekretu 4/6. Pewien były kułak kończył już odsiadywanie swojej dychy, orał w obozowego wolka i nie mógł patrzeć, jak bydlątko głoduje. Tego właśnie obozowego wolka, nie siebie, nakarmił burakami i dostał za to 8 lat. Rzecz jasna, żaden przedstawiciel socjalnie bliskiego elementu nie myślałby nawet o dokarmianiu bydlęcia. Tak właśnie przez dziesięciolecia dokonuje się wśród ludu selekcja. Tak się oddziela tych, co mają żyć, od tych, co powinni umierać. Ale nie sama ilość lat, nie absurdalna, fantastyczna wręcz długość tych kar jest najstraszniejszą cechą dodatkowych wyroków, lecz sposób, w jaki się je dostaje i myśl, jak przeczołgać się teraz przez żelazną rurę pełną lodu i śniegu. Zdawałoby się, że aresztowanie to błahostka dla kogoś, kto już siedzi w obozie. Jeśli wzięto kiedyś człowieka znienacka, prosto z ciepłej pościeli, to mniejsza teraz o nieprzytulny barak z gołymi pryczami. Właśnie, że nie. W baraku piec gorący, w baraku dają co dzień jeść. Ale przyjdzie ci taki strażnik, szarpie w nocy za nogę, zbieraj się. Ach, jak się człowiekowi nie chce. Ludzie, tak was kochałem. Obozowe więzienie śledcze. Co by to było za więzienie i jak mogłoby ono przyczynić się do szczerych zeznań, gdyby nie było gorsze od samego obozu? Tych więzień z reguły nie ogrzewa się. Jeśli ziąb jeszcze za mały, to każą więźniom siedzieć w samej bieliźnie. W sławetnej workuckiej trzydziestce, nazwę przejęte od czekistów, telefon więzienia miał numer 30, z baraku Starcic, a rzecz dzieje się za kołem podbiegunowym, przy 40-stopniowym mrozie, dawano na opał jeden ceberek węglowego miału na dobę, choć w Workucie, jak wiadomo, węgla nie brak. Inna szykana. Nie dawano zapałek, a na rozpałkę wszystkiego jedną trzaskę grubości ołówka. Schwytanych uciekinierów trzymano w tej trzydziestce zupełnie bez odzieży. Jeśli po 2 tygodniach ktoś z nich jeszcze żył, to dostawał letnie sorty bez waciaka i ani materaców, ani koców. Czytelniku, spróbuj przespać tak jedną noc. W baraku było mniej więcej 5 stopni poniżej zera. Tak siedzą więźniowie śledczy przez parę miesięcy. Przychodzą tu już osłabieni wieloletnim głodem i niewolniczą pracą. Teraz już łatwo ich wykończyć. Jak są żywieni? A jak trzeci oddział zadecyduje? Tu 350, ówdzie 300, a w trzydziestce 200 gramów chleba, lepkiego jak glina, to znaczy kęs nie większy od pudełka zapałek. Ponadto raz dziennie miska wodnistej balandy. Ale nieprędko zaznasz błogiego ciepła, nawet jeśli wszystko podpisałeś, zeznałeś, poddałeś się, godząc się spędzić jeszcze 10 lat na lubym archipelagu. Z trzydziestki przenoszą więźnia przed rozprawą do workuckiego namiotu śledczego, nie mniej sławnego. Jest to istotnie najzwyklejszy namiot, przy tym dziurawy. Podłogi nie ma żadnej, zamiast niej polarna ziemia. Wymiary 7 na 12 metrów. Żelazna beczka zamiast pieca. Są nary z jednej warstwy żerdek, miejsca obok pieca, zawsze zajęte przez szemranych. Plebs polityczny gdzieś dalej albo na ziemi. Leży człowiek i widzi gwiazdy nad głową. Więc już się modlić gotów, żeby go co rychlej skazano. Niech już prędzej przyjdzie ten wyrok. Sąd wydaje się wybawieniem. Powie mi ktoś, że człowiek nie może tak żyć pod biegunem, chyba że karmi go się czekoladą i odziewa w futra. A u nas może. Nasz sowiecki człowiek, nasz tubylec z archipelagu, wszystko potrafi. Arnold Rapoport przesiedział w tych warunkach wiele miesięcy, bo komplet sędziowski jakoś nie mógł dojechać z Narian Maru na sesję wyjazdową sądu okręgowego. A oto dla przykładu jeszcze jedno więzienie śledcze. Pod obóz Orotukan na Kolymie, 506 kilometrów od Magadanu. Zima z 37 na 38 rok. Osada parciano-drewniana, to znaczy dziurawe namioty, ale jednak obłożone tarcicami. Przyjeżdża świeży etap, nowa grupa skazanych na nowe śledztwo i jeszcze zanim otwarły się przed nimi wrota, ludzie ci widzą, że każdy namiot w osadzie ze wszystkich stron prócz wejściowej oszalowany jest zamarzłymi na kość trupami. Zrobiono to nie na postrach. Nie ma innego wyjścia. Ludzie wymierają. Śnieg ma 2 metry grubości, a pod nim wieczna zmarzlina. Teraz kolej na męki oczekiwania. Trzeba w tych namiotach czekać, aż raczą przenieść człowieka do śledczego bloku z drewnianych bali. Ale zbyt wielu tu się ich zebrało. Tę masę królików spędzono tu z całej Kałymy. Funkcjonariusze nie dają rady, zatem większość przywiezionych skona tu jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem. W namiotach ścisk, nie można nóg rozprostować. Leżą na narach, na ziemi. Leżą tak tygodniami. To ma być ścisk? Słyszymy głos z obozu Serpentinka. U nas czeka się na rozstrzelanie tylko parę dni, to prawda, ale cały ten czas trzeba stać w szopie. Stać w takim tłoku, że kiedy ludziom dają pić, to znaczy kiedy rzucają przez drzwi kawałki lodu, to nie sposób wyciągnąć ręki, tylko trzeba nadstawiać otwarte usta, aby złapać okruch. Nie ma kąpieli ani spacerów. Świerzb żre skórę. Wszyscy z zaciekłością drapią się, wszyscy iskają się, przeszukują watowane portki, fufajki, koszule, gacie, ale wcale ich nie zdejmują, bo zimno. Wielkie, białe, dorodne wszy przypominają upasione, mleczne prosięta. Kiedy trzaskają pod paznokciem, posoka bryzga i plami palce. Przed obiadem dyżurny strażnik krzyczy od progu. Wykitował tam który? Jest paru. Kto chce dostać pajkę ekstra, niech wyniesie. Wynoszą więc i kładą na stercie okalającej szopę. I nikt nie pyta nawet o nazwiska zmarłych. Porcje wydawane są zgodnie z liczbą więźniów, a porcja to 300 gramów i jedna miska balandy dziennie. Dają tu jeszcze trochę ryby. Ryba jest diablo słona. Bardzo po niej chce się pić, ale wrzątku nigdy nie ma. Nie dają go w ogóle. Stoją beczki z lodowatą wodą. Trzeba wypić nie jeden kubek, aby ugasić pragnienie. GSM perswaduje przyjaciołom: nie jedzcie tych ryb, bo zginiecie bez ratunku. Całą ilość kalorii, jaką daje wam chleb, tracicie przez tę zimną wodę. Ale ludzie nie potrafią wyrzec się kęsa darowanej ryby. Żrą ją i znów muszą pić i dygoczą z zimna, co już siedzi w trzewiach. Tylko M rypnieje. Za to teraz może nam opowiadać o orotukanie. Ciasno, bo ciasno było w baraku, ale robi się coraz luźniej i luźniej. Po kilku tygodniach resztki etapu wyganiają na dwór na apel. W zapomnianym już blasku dnia mogą się teraz przyjrzeć sobie wzajem. Bladzi, zarośnięci, z perłowymi girlandami gnit na twarzy, usta mają wyschłe i sine, oczy zapadłe. Apel odbywa się wedle formularzy. Odpowiedzi są ledwie dosłyszalne. Fiszki, na które nikt nie dał odzewu, odkładane są na bok. W ten sposób wyjaśnia się, kto leży już w sągach, kto uniknął śledztwa. Wszyscy, którym udało się przetrzymać orotukan, twierdzą, że wolą komorę gazową. Śledztwo? Ma taki przebieg, jaki zaplanował sobie funkcjonariusz śledczy. Kto stawał okoniem, ten już nic wam nie opowie. Jak mawiał Oper Komarow, mnie potrzebna jest tylko twoja prawa ręka, żeby było czym podpisać protokół. No, tortury są typu prymitywnego, domowego chowu. Przyskrzynianie ręki drzwiami i tak dalej. Niech zresztą czytelnik spróbuje. Sąd? A jest tam jakieś łag, kolegium podlegające sądowi okręgowemu, stały organ sprawiedliwości w obozie, coś jakby sąd rejonowy. Praworządność triumfuje. Występują nawet świadkowie, kupieni przez trzeci oddział za miskę zupy. W obozie Bourrier-Pallon brygadziści często bywali świadkami oskarżenia w sprawach członków własnej brygady. Zmuszał ich do tego śledczy czuwasz, niejaki Krutikow. Bo inaczej odbiorę ci brygadę i poślę na pieczorę. Wychodzi więc taki brygadzista, Mikołaj Rożyn z miasta Gorki, i zeznaje. Tak jest, Bernstein mówił, że maszyny do szycia Singer są dobre, a nasze z Podolska do chrzanu. Wystarczy. Czy to nie dosyć jak na sesję wyjazdową sądu okręgowego? Przewodniczący Buchonin i dwie miejscowe ławniczki, komsomolki Żukowa i Korkina. 10 lat. Był jeszcze w Bourrier-Pallonie kowal Antoni Wasilewicz Babierdin, miejscowy z pobliskiego Tanszaju, który występował jako świadek oskarżenia w każdej w ogóle sprawie. Jeśli go ktoś spotka, to niechże uściśnie jego strudzoną prawicę. I w końcu jeszcze jeden etap do innego podobozu, żeby ci czasem nie zachciało się porachunków ze świadkami oskarżenia. Etap to krótki, jakieś 4 godziny na otwartej platformie kolejki wąskotorowej. Niech żyje czujność czekistów, która nas uratowała od klęski na froncie, ich zaś samych od pójścia na front. Podczas wojny wyjąwszy te okręgi, z których cofaliśmy się w pośpiechu, setki Secin rozstrzelano tam w celach przed porzuceniem więzień i miast. W łagrach niezbyt często stosowano rozstrzelanie. Wyroki opiewały najczęściej na nowe lata odsiadki. Oper czekistom potrzebne było nie likwidowanie tych ludzi, tylko wykazanie się wykryciem ich przestępstw. Ponownie skazani mogli pracować albo od razu wywinąć orła, ale to już była inna sprawa dotycząca pionu produkcji. W 1938 roku natomiast naciskano z góry bardzo niecierpliwie, żeby rozstrzeliwać. Rozstrzeliwano w miarę sił we wszystkich obozach, ale najwięcej tego było na Kalymie, egzekucje garaninowskie, i w Workucie, egzekucje kaszkietińskie. Z tymi ostatnimi wiąże się szarpiąca bebechy nazwa Starej Cegielni. Tak się zwała stacja wąskotorówki, leżąca 20 kilometrów na południe od Workuty. Po sukcesie głodówki trockistów w marcu 1937 roku, po oszukańczym jej zażegnaniu, przysłano z Moskwy tak zwaną komisję Grigorowicza, która miała poddać strajkujących śledztwu. Na południe od Uchty, niedaleko mostu kolejowego na rzece Ropcza, otoczono kawał tajgi palisadą z drewnianych bierwion i stworzono nowy izolator Uchtarka. Tam właśnie prowadzono śledztwo w sprawie trockistów z południowego odcinka magistrali. Do samej zaś Workuty posłano członka tejże komisji nazwiskiem Kaszkietin. Tu zaczął on przepuszczać trockistów przez namiot śledczy, stosował bicie kańczugiem i, nie nalegając nawet zbytnio, aby przyznawali się do winy, układał swoje kaszkietińskie spisy. Zimą, na przełomie 1937 i 1938 roku, z rozmaitych punktów zbornych, ze skupiska namiotów przy ujściu Syr-Jagi, z Koczmasu, z Siwej Maski, z Uchtarki, tych trockistów, a także tak zwanych decystów, czyli zwolenników demokratycznego centralizmu, zaczęto ściągać na teren Starej Cegielni, niektórych bez żadnego wstępnego śledztwa. Kilku najwybitniejszych przeniesiono do Moskwy w związku z procesami przywódców. W kwietniu 1938 roku zebrało się ogółem w Starej Cegielni 1053 ludzi. Wśród tundry, kawał drogi od wąskotorówki, stała stara, długa szopa. Tam umieszczono tych, co brali udział w strajku głodowym, a później, gdy nadeszły dodatkowe transporty, rozbito opodal jeszcze dwa namioty. Stare, dziurawe, niczym nie oszalowane, każdy na 250 ludzi. Jak ich tam traktowano, można się domyśleć, znając opis Orotukanu. Każdy namiot miał wymiary 20 na 6 metrów. Pośrodku stała beczka żelazna, pełniąca obowiązki pieca. Przydzielano jedno wiadro węgla na całą dobę. Podsycać ogień można było chyba tylko własnymi wszami. Gruba warstwa szronu pokrywała brezent od wewnątrz. Brak było miejsc na narach, więc leżało się i chodziło na zmianę. Dawano dziennie po 300 gramów chleba i po misce bałandy. Czasami, ale nie co dzień, kęs sztokfisza na dodatek. Nie było wody. Lód też wydawano po kawałku. Rozumie się, że nikt się nie mył. O łaźni nie było mowy. Gnilec toczył ciała. Skóra pokrywała się plamami. Czymś najgorszym była w Starej Cegielni obecność knajaków, których specjalnie podrzucano trockistom. Wśród tych obozowych szturmowców było wielu morderców z wyrokami śmierci na karku. Otrzymali instrukcję, aby tępić to polityczne plugastwo i że nagrodą za to będzie złagodzenie kary. Knajacy z radością zabrali się do roboty tak przyjemnej i zgodnej z ich naturą. Otrzymali funkcję starostów. Wiadomo, że jeden z nich nosił przydomek Mróz i podstarościch. Chodzili z pałami w ręku, bili nimi tych byłych komunistów i znęcali się nad nimi jak umieli. Kazali się nosić na barana, zabierali komuś rzeczy, fajdali na nie i wrzucali je do pieca. W jednym z namiotów politycznie rzucili się w końcu na szemranych, chcąc ich zatłuc, ale ci podnieśli wrzask i konwój zaczął ostrzeliwać namiot z zewnątrz, paląc na oślep w obronie swojaków. Jedność i wola walki uczestników niedawnego strajku zostały nadłamane przez to pastwienie się kryminalistów nad politycznymi. W starej cegielni, w zimnych i dziurawych szałasach, w nędznym, nie dającym żadnego ciepła piecu, dopalały się ostatnie rewolucyjne porywy dwudziestolecia okrucieństw i prób przebudowy świata. Mimo to więźniowie ze starej cegielni wciąż spodziewali się przeniesienia na jakiś inny teren. Ludzie zawsze czepiają się pozorów nadziei. Od kilku miesięcy dręczono ich tu, było to już nieznośne. I rzeczywiście wczesnym rankiem 22 kwietnia, data nie została ustalona zbyt ściśle, jest to w końcu dzień urodzin Lenina, zaczęto zbierać etap. Wyznaczono 200 ludzi. Każdy z wezwanych dostawał swój worek z depozytu i kładł go na sanie. Konwój prowadził pieszą kolumnę na wschód, w głąb tundry, bezludnej w szerokim promieniu. Gdzieś daleko leżał Salehard. Knajacy jechali z tyłu na saniach z rzeczami. Jeden tylko szczegół wydał się dziwny tym, co zostali w obozie. Nikt nie pokwapił się, aby podnieść kilka sakw, które spadły z sani. Kolumna maszerowała szparko. Mieli przed sobą jakieś nowe życie, nową pracę, choćby nawet męczącą, ale zawsze lepszą od tego czekania. Sanie zostały daleko w tyle. Eskorta też nie nadążała. Nie widać już było konwojentów ani przed kolumną, ani z boków. Wlekli się gdzieś z tyłu. Cóż, opieszałość eskorty to też dobry omen. Świeciło słońce. I nagle czarna kolumna brnąca przez olśniewającą biel śnieżnej przestrzeni nadziała się na ogień karabinów maszynowych. CKM-y szyły nie wiadomo skąd zza białych wydm. Koszeni ogniem więźniowie padali na śnieg. Inni stali jeszcze. Nikt nie rozumiał, co się dzieje. Śmierć przyszła w śnieżno-białym, świetlistym ornacie, bezgrzeszna, miłosierna. Była to fantazja na temat przyszłej wojny. Z zawałów usypanych ze śniegu wstawali mordercy w polarnych, białych pelerynach maskujących. Podobno w większości byli Gruzinami. Podbiegali do gościńca i dobijali konających strzałem z pistoletu. Niedaleko były wykopane zawczasu doły i nadjeżdżający knajacy zaczęli żwawo ściągać do nich zwłoki. Rzeczy zabitych zostały spalone, co szemranym sprawiło spory zawód. 23 i 24 kwietnia rozstrzelano w ten sposób jeszcze 760 ludzi. 93 wróciło zaś etapem do Workuty. Byli to knajacy oraz, jak wolno przypuszczać, szpiedzy i prowokatorzy. Wymienia się nazwiska Reutmana, Istniuka, Modela, redaktor z Państwowego Wydawnictwa Literatury Pięknej Goslit Insdat, Alijewa. Z Szemranych Tadzika Nikołajewskiego. Nie możemy tu ustalić niezbicie, za co właściwie każdemu z nich darowano życie, ale trudno wyobrazić sobie inny powód. Przysłano mi niedawno zbiorowe oświadczenie korygujące moją wzmiankę o MJ Modelu, który, jak się okazuje, nie był ułaskawiony w ostatniej chwili na Starym Kirpicznym, lecz wyłowiony z karnego transportu jeszcze po drodze. Jest to epizod bardzo charakterystyczny dla Solidarności Ortodoksów. Jeden z przybyłych właśnie NKWD-zistów był dawnym współpracownikiem Modela z czasów służby w Komisji Śledczej przy Komitecie Wojenno-Rewolucyjnym Piotrogrodzkiego Sowdepu, czyli że wspólnie rozwalali ludzi podczas października. Stary kolega, widząc nazwisko Modela w spisie skazanych, usunął cichaczem na bok jego teczkę personalną i w ten sposób go uratował.